Katecheza 30 października 2011-16. Cały czas jesteśmy w pierwszym przykazaniu, a tak naprawdę w piątej Mojżeszowej, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, przechodzimy przez, pamiętacie, w piątym rozdziale mamy powtórzony dekalog. Przeczytaliśmy szósty rozdział, tak naprawdę powinniśmy przeczytać jeszcze siódmy, ósmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to wszystko przeczytaliście. Żeby posunąć się trochę szybciej do przodu, nie będę czytał wszystkich tych tekstów, tylko pokrótce zwrócę uwagę na najważniejsze kwestie tam poruszone. Dobra? To pozwoli nam trochę nabrać tempa. Ostatnio Grzegorz zadał pytanie, które nam wszystko rozbiło. Czy Kościół rzymskokatolicki jest Kościołem chrześcijańskim? Było takie pytanie. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak zdefiniujemy Kościół chrześcijański. Nie? Czym jest Kościół chrześcijański? Możemy zdefiniować Kościół chrześcijański jako Kościół, który... Co? Wyznaje? Wyznaje na przykład to wiarę, którą wyznajemy na każdym nabożeństwie, czyli wiarę zawartą albo w apostolskim wyznaniu wiary, nie, to jest to krótsze, albo w nicejsko-konstantynopolitańskim, to jest to dłuższe, przy czym, nie? Wszyscy wyznajemy wiarę w zgodzie z tymi dwoma wyznaniami wiary. Nie będę wam mieszał. Nie będziemy się udawać na wschód ku prawosławnym, ale kwestia jest podobna tam, nie? Więc generalnie rzecz biorąc, my w niedzielę wyznajemy tę samą wiarę, którą wyznają rzymscy katolicy w swoich kościołach w czasie mszy. Zgadza się? Oczywiście, nie? Możemy wskazać na wiele detali, wiele szczegółów, wiele elementów mszy rzymskokatolickiej, nie? Które nie za bardzo się zgadzają z naszymi przekonaniami, zgadza się. Nie? I dzisiaj może, jeśli szybko uda nam się odpowiedzieć na to pytanie, przejdziemy do drugiego przykazania, które jest chyba tym przekazaniem, w którym widzimy największą różnicę między nami, zwłaszcza protestantami, a rzymskimi katolikami i prawosławnymi, zgadza się? Nie? Chociaż nie tylko, ale to jest, ja bym powiedział, to jest główna chyba ta różnica, za wyjątkiem drugiej różnicy, jaką jest autorytet. Pytanie, czy to nam wystarczy, nie? Wiara, którą wyznajemy, kiedy wyznajemy na przykład nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, w trójjednego Boga, w zbawienie poprzez śmierć Chrystusa, także wiarę w autorytet Pisma Świętego, czy to nam wystarczy, żeby tak zdefiniować chrześcijan? Czy to jest wystarczający ten wspólny mianownik, do którego możemy sprowadzić chrześcijaństwo? Czy chcemy się udać w detale? W jakie detale?
W zasadzie to by wystarczyło, jeżeli to warunek, ale to nie jest warunek. Jeżeli poza tym wyznaje się jeszcze inną wiarę, która stoi w sprzeczności z tą pierwszą, to tak jak w matematyce, później dodajemy.
Tak, zgadza się. Zgadza się. Nie, no tak, ale wiesz, to w tym momencie pytanie jest, do czego byśmy sprowadzili to absolutne minimum potrzebne do stwierdzenia, że jeśli ktoś akceptuje i praktykuje to minimum, jest chrześcijaninem. No to jest to pytanie. Słucham? No, wiara w trójjednego Boga, czyli apostolskie z jednej strony, z drugiej strony nicejskie wyznanie wiary, nie? W tym momencie katolicy i prawosławni są chrześcijanami, ale niekoniecznie na przykład już kto? Świadkowie zdecydowanie odpadają, nie? Kto?
Adwentyści chyba też.
Nie, adwentyści akurat z Trójcą nie mają problemu. Teoretycznie wszyscy tak zwani ewangeliczni chrześcijanie nie mają problemu z tym, chociaż Nie może nawet z własnego doświadczenia wiecie, że w wielu kościołach tak zwanych ewangelikalnych nauczanie o Trójcy Świętej jest, że tak powiem, niemalże nieobecne, nie? Ale teoretycznie jest, nie? Co jeszcze chcemy dodać do tego? Nie, no mówiłem. Słucham? Sakramenty, czyli? Tak, tu już wchodzimy na grunt tak naprawdę ustanowiony w znacznej mierze przez reformatorów, nie? Bo i Luther, i Calvin, i inni reformatorzy pytali się, co jest prawdziwym Kościołem. Nie? I oba udzielili, ci, którzy pojadą za niecałe 2 tygodnie ze mną do Wittenbergi, zobaczą ołtarz namalowany przez Cranacha, nie? Na którym właśnie Cranach zawarł tę koncepcję Kościoła. Tak jak go rozumieją Luther i inni reformatorzy, nie? Czyli na czym opiera się Kościół? Na głoszeniu Chrystusa ukrzyżowanego, nie? W którego śmierci znajdujemy zbawienie. Czyli innymi słowy, jednym z znamion Kościoła jest co? Głoszenie Ewangelii. Nie? Oczywiście tu możemy dodać wierne głoszenie Ewangelii, głoszenie pełnej Ewangelii. Ale z drugiej strony wiemy, że nikt tak naprawdę tego nie czyni, nie? Nikt z nas nie jest doskonały w swojej prezentacji Ewangelii. Nie? I mówię, mamy punkt odniesienia, co do którego się zgadzamy i nie? Ale wiemy, że w mniejszej lub większej mierze, oczywiście nam w mniejszej, rzymskim katolikom może w większej mierze, tak ogólnie rzecz biorąc, nie dostaje do tego punktu odniesienia, ale jest punkt odniesienia. A drugi to sprawowanie sakramentów, nie? No i oczywiście tu mamy problem, bo rzymscy katolicy uważają, że jest 7 sakramentów, nie? My uważamy, że są tylko 2 sakramenty. Zgadza się? Wielu protestantów w ogóle nie chce mówić, używać słowa sakrament, tylko posługuje się jakim słowem zamiast sakrament? Ustanowienia. Zgadza się. Gniewko. Słuchajcie, wam się wydaje, że wy porzuciliście Kościół katolicki, potem wyrośliście w wierze ewangelicznej, ale jak nie znacie podstawowej terminologii funkcjonującej w kościołach ewangelicznych w Polsce. Ustanowienie, bo sakrament to jest... Co? Ponieważ słowem sakrament posługują się katolicy, więc my, dla nas nie ma w chlebie i winie nic świętego, nie? A tak naprawdę pierwotnie to słowo oznacza nie tyle coś świętego, tak jak nam się wydaje, jak ktoś słyszymy, nie? Sakrament. Ale pierwotnie to jest może nie do końca udane tłumaczenie greckiego słowa na łacinę, które w greckim oznacza tajemnica, nie? Sakrament to jest po prostu tajemnica. Jak pojedziecie na wschód, na przykład na Ukrainę, to usłyszycie, że tam sakramenty nazywają czym? Ilia. Taństwami, nie? Słyszycie to? Taństwo, czyli coś tajemniczego. Innymi słowy, tajemnica. Ale jeśli pamiętamy o tym, nie powinniśmy mieć problemu ze słowem sakrament. A znów pytanie, czy to łączy nas, czy dzieli nas z rzymskimi katolikami? Czy rzymscy katolicy chrzczą w imię Trójcy? Przy pomocy wody? I chrzest oznacza włączenie w Kościół. Tak?
Nie.
Nie? Bierzmowanie to jest utrzymanie Ducha Świętego. Czy generalnie rzecz biorąc, oczywiście w chrzcie rzymskokatolickim jest zawarte coś jeszcze, zgadza się? Nie? Rzymskokatolickim. To wy powinniście mi mówić. Ja w życiu nie byłem rzymskim katolikiem. Z dziada, pradziada, baptysta. Dla mnie katolicyzm jest czystą teorią.
Włączenie w Kościół. To jest coś z badania grzechu pierwotnego.
O. Ale pamiętacie historię, nie? Kiedy jeszcze spotykaliście się tam na Górczynie z pewnymi chrześcijanami. Tak? Pewne nabożeństwo, na którym żeście wyrecytowali co? Słowa wyznania wiary, ochrzcie na co? Na odpuszczenie grzechów. Pamiętacie? Nie? To zapomnijcie. Nie przypominajcie sobie tego. My też wyznajemy wiarę, chrzest na odpuszczenie grzechów. Zgadza się? Czy nie? No tak czy nie? No to jest... No tak, nie? Czyli bierzemy chrzest na odpuszczenie grzechów. Co to znaczy, to jest inna kwestia, nie? Ale nawet rzymscy katolicy, nawet papież Franciszek nie wierzy w to, że wystarczy kogoś polać wodą, powiedzieć chrzeczy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i co? I ta osoba pójdzie do nieba, nie? Tak naprawdę mało który katolik pójdzie bezpośrednio do nieba po swojej śmierci, zgadza się? Ale to nawet nie znaczy, że taka osoba ma zagwarantowane niebo, zgadza się? Nie, czyli nawet dla katolików chrzest nie działa w sposób, tak jak to często protestanci przedstawiają, w sposób totalnie automatyczny, nie? Że wystarczy wykonać pewną ceremonię i już hop-siup. I niezależnie od tego, jak ten człowiek żyje do końca swojego życia, to i tak będzie w niebie. Pod warunkiem, że przejdzie przez czyściec, nie? Ale jak ktoś się znajdzie w czyściu, to co? To niebo w gruncie rzeczy ma zagwarantowane, zgadza się? Nie? To jest czyściec służy tylko temu, żeby taka osoba oczyściła się wystarczająco, by móc znaleźć się w niebie. Drugi sakrament, który my nazywamy Wieczerzą Pańską, albo Eucharystią, albo Komunią, nie? Czy katolicy obchodzą komunię? Czy niedziela? Niektórzy nawet codziennie. Przychodzimy do stołu pańskiego, nie? Karmimy się ciałem i krwią Chrystusa, nie? Czy jest jakaś różnica między naszą wieczerzą a ich wieczerzą? No oczywiście, nie? W zrozumieniu, także w pewnym sensie w sprawowaniu, chociaż mówię, i protestanci, co Kościół, to inny obyczaj, nie? Jeśli chodzi o sprawowanie wieczerzy. Jedni to robią na stojąco, inni na siedząco, jeszcze inni na klęcząco. Jedni pod dwoma postaciami, inni mieszają te dwie postacie, nie? A mówię. Jedni w ogóle, nie? Jedni twierdzą, że spożywają wieczerzę pod dwoma postaciami, ale tą drugą postacią jest co? Jest sok, a nie wino, nie? Kiedy Chrystus powiedział, mówił wyraźnie o winie, nie? Więc tak naprawdę wielu protestantów, coraz więcej protestantów sprawuje wieczerzę pod jedną postacią, nie? Udając tylko.
Wino bez alkoholu.
Czyli, jak ktoś to powiedział? Wino bezalkoholowe. Nie? To jest kółko, kwadratowe kółko, zgadza się? To jest tak, jakby ktoś mógł być tylko częściowo w ciąży, zgadza się? Nie? Ostatnio jakiś tam gościu, chyba Japończyk, Nobla dostał. Oglądaliście? Przyniósł na swoją prezentację pączek, donata i preclam. Oglądaliście to? Nie? I mówi, słuchajcie, w pączku nie ma dziury. W donacie jest jedna dziura. W pleclu są dwie dziury. Widzieliście to? Mówi, nie ma czegoś takiego jak pół dziury. I za to dostał Nobla. Powinniście, że tak powiem, ruszyć w końcu głowami. Myśleć coś... Ale słuchajcie, gość ma rację. Przy czym my zazwyczaj uważamy, że jak najbardziej pół dziury może istnieć. Pojechaliśmy do Ameryki. Tak Bóg chciał, tak Duch nasz Święty nas prowadził. W dwóch miejscach, na wschodnim, zachodnim wybrzeżu, jeździliśmy takim samym autem, Subaru, super ekstra, samo prawie, że jeździ. I na tym Subaru było napisane, że częściowo zerowa emisja czegoś tam. Nie?
Niemal zerowa. Tak?
Nie. Częściowo zerowa. Nie niemal. Częściowo zerowa. Czy istnieje częściowe zero? Słuchajcie, Japończycy, nie? Jedne z najlepszych samochodów na świecie. Wino bezalkoholowe, co to jest? Nie istnieje. Słucham? Jest częściowo zerowe. Częściowo zerowe ilość. Więc protestanci też w znacznej mierze teraz sprawują wieczerzy pod inną postacią, nie? Jak zapytacie się protestantów, co tak naprawdę się dzieje w czasie, kiedy sprawujemy wieczerzę, jemy chleb i pijemy wino, to co usłyszycie? wiele różnych teorii. Najczęściej taką, że po prostu to jest takie wspominki, nie? A przypominamy sobie, nie? Co tam się kiedyś wydarzyło. Apostoł Paweł zdaje się pisać coś innego w liście do Koryntian, 1, 10, 11, 12 rozdziale, nie? On tam mówi, że po pierwsze spożywamy z jednej strony chleb i wino, a z drugiej strony spożywamy co? Ciało i krew. I kiedy spożywamy, coś się dzieje, nie? A mianowicie stajemy się jednym ciałem. Nie? Dlatego nazywamy to tajemnicą, misterium. Nie do końca pojmujemy, jak to się dzieje, a jednak się dzieje. Nadto jeszcze apostoł mówi, że co? Że jeśli spożywamy niegodnie, to co się z nami może stać? Możemy zachorować, a nawet umrzeć. Nie? Magia, ktoś by powiedział. Nie? Ja bym wolał mówić tu o tajemnicy, o pewnym misterium. Nie do końca wiemy, co się dzieje. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć mechanizmu. I sprowadzanie właściwego sprawowania wieczerzy do czego? Do właściwej interpretacji tego, co się dzieje, kiedy jemy i pijemy. No, ma pewne, co? Braki, niedobory, nie? Nie do końca tak powinno być. Więc to, że my i inni chrześcijanie mamy inne zrozumienie tego, co się dzieje, kiedy przychodzimy do stołu, nie znaczy, że nie możemy przychodzić do tego samego stołu, nie? Wręcz apostoł Paweł mówi, że powinniśmy przychodzić do jednego stołu, nawet jeśli są między nami jakieś nieporozumienia, nie? Dlatego, że kiedy przychodzimy do jednego stołu, stajemy się jednym ciałem, to oznacza między innymi, że rozpoznajemy siebie nawzajem jako co? Jako chrześcijan.
Zgasło? Na początku się
nie zaraz i tak kończymy. Nie, raczej Paweł mówi, że kiedy wspólnie przychodzimy, nie? Rozpoznajemy siebie nawzajem, stajemy się jedno ciałem, rozpoznajemy siebie nawzajem jako jedno ciało, jako braci i siostry, jako jedną wielką rodzinę w Chrystusie, nie? I to jest dopiero podstawa, fundament do tego, żebyśmy może zaczęli dyskusję na temat tego, co tak naprawdę się dzieje, kiedy przychodzimy do stołu i spożywamy wspólnie, nie? Chleb i wino, ciało i krew. Bo słuchajcie, zdecydowana większość na przykład baptystów czy zielonoświątkowców uznałoby poglądy naszych luterańskich sąsiadów zza płotu na wieczerze za równie heretyckie jak rzymskokatolickie, nie? Dlatego, że dla nich nie ma w gruncie rzeczy różnicy między transsubstancjacją i konsubstancjacją, nie? Tak? Dobra. Ale ktoś powie, katolicy uznają jeszcze 5 sakramentów oprócz 2, które my uznajemy, nie? I w związku z tym nie są chrześcijanami. Czy to jest słuszne rozumowanie, czy nie? Dobra, nie. To idziemy dalej. Ktoś powie, ale katolicy modlą się do Maryi. Tak.
Ja tak samo tak nie dożytuję, bo z tą komunią katolików to jest jeszcze dalej.
Ty miałeś na myśli przystępowanie do komunii w innym protestantyzmie, czy również katolickim?
Znaczy w kościele katolickim was absolutnie nie wypuszczał do stołu, nie? Chyba, że macie znajomego księdza. Bo teoretycznie...
Po co do jakiegokolwiek kościoła jest komunia i co on będzie mnie pytał, skąd ja jestem?
To znaczy mówię teoretycznie. No. Nie katolikom... Nie wolno. Nie mają prawa. Nie katolicy, nie rzymskokatolicy, nie, żeby być dokładnym, przystępować do komunii w kościele rzymskokatolickim. Nie, musisz najpierw stać się rzymskim katolikiem, żeby móc przystąpić...
No to w drugą stronę. To znaczy, że oni nas nie uznają za chrześcijan, tak?
De facto...
My się martwimy to, czy oni są chrześcijanami, a tymczasem to oni nas nie uznają w ogóle za chrześcijan.
Wiesz co, równie, to znaczy tak, de facto uznają nas za takich niedorobionych chrześcijan, nie? Braci odłączonych, nie? W pewnym sensie chrześcijan, ale którzy gdzieś tam zbłądzili. Jesteśmy jak niemalże jak ten, jesteśmy jak syn marnotrawny w drodze powrotnej do domu ojca, nie? Coś w tym stylu. Przy czym w wielu kościołach protestanckich jest praktykowana tak zwana zamknięta komunia, nie? Co w praktyce oznacza, że jeśli nie jesteś członkiem kościoła tej samej denominacji, to nie masz prawa przystąpić do stołu, nie? To mówię, to nie tylko rzymscy katolicy tak robią, nie? Są dwa takie, że tak powiem. I moim zdaniem tak nie powinno być, nie? Bo to jest de facto stwierdzenie, że coś jest poważnego, nie w porządku z waszym chrześcijaństwem, nie?
No ale to też nie jest w kościele katolickim trochę tak, że to jak ksiądz tam celebruje tą całą ceremonię, to nie składa ponownie ofiary, łamiąc ten opłatek i tak dalej?
Dobra. Po pierwsze, składa czy nie składa, to jest jedna kwestia. Co on mówi, że on robi, to jest druga kwestia. Nie? Sakramenty są nie tym, co ludzie mówią, że są, ale są tym, co Bóg mówi, że są. Zgadza się? Czyli my możemy sobie ustalić definicję chrztu albo komunii taką, siaką, owaką, co nie zmienia faktu, że ona jest tym, czym jest, a jest tym, czym jest, ponieważ Bóg stwierdził, że jest tym, czym jest, nie? Nie? Nasze definicje, to, co my mówimy na temat komunii, to, co my mówimy na temat chrztu, to jest nasze zrozumienie, nie? Które jest bliższe lub dalsze od rzeczywistości. Czy ksiądz w czasie mszy składa ofiarę ponowną z Chrystusa? No oczywiście, że nie. Czy twierdzi, że składa? To zależy, jaki ksiądz. Nie?
Zgadza się. Na każdej mszy jest dokładnie powiedziane koniec. Oto ofiara spełniona. Opowiada się Bogu w Ewangelii. Na każdym mszy.
Tak, na każdym.
Dobra. Tak, ale...
I mówię, i tu właśnie do Bogusia odpowiada, że jest to bezkrwawa ofiara. Czyli...
Zgadza się. Nie? Mówię... Nasze nabożeństwo jest ofiarą.
Oficjalnie na każdym...
My przychodzimy tu na nabożeństwo...
Bo jest inna Ewangelia.
I tak, i nie.
Nie? Ustalmy pewne fakty.
No jak nie?
Ustalmy pewne fakty.
Nie jest wystarczająca ofiara Chrystusa, bo musi być co nabożeństwo ponownie składana za wiernych.
Znaczy tak, według tradycyjnej teologii rzymskokatolickiej po Soborze w Trydencie, XVI wiek, nie?
Już nie mówiąc o zbawieniu z łaski, tylko tam jeszcze wchodzą w grę uczynki i czyśćce i inne tam cuda.
Tak.
A jakby spojrzeć, powiedzmy, na ten reformowany kościół według reformacji, czy Kalwina, prawda, jak zwał, tak zwał. W każdym razie sola scriptura znaczy tylko pismo.
Tak.
A pismo mówi, że jeżeli...
Charyzmatycy nie wierzą w zasadę sola scriptura.
Anioł z nieba, nie będzie przeklęty.
Charyzmatycy nie wierzą w zasadę sola scriptura. Nazywają się protestantami. Podważają jedną z podstawowych zasad, nie?
No dobra, ale ja mówię,
są chrześcijanami, czy nie są chrześcijanami? Większość Arminian, nie, zdecydowana większość ewangelikalnych chrześcijan na świecie, a tym bardziej w Polsce, nie wierzy w zbawienie z łaski przez wiarę. Ponieważ są Arminianami, są co gorsze Pelagianami, którzy wierzą, że człowiek musi zasłużyć. Jeśli w ten sposób zdefiniujemy chrześcijaństwo prawdziwe i prawdziwy kościół, to tak naprawdę prawdziwych kościołów w Polsce jest nie więcej niż pół tuzina. A cała reszta to są poganie udające chrześcijan.
No to wytłumacz mi, to jest tylko Słowo Boże, czy jest po prostu interpretacja ludzka?
Zdecydowana większość chrześcijan ewangelikalnych w Polsce...
Niech będzie mniej, a jakościowo lepiej. A skoro tamci wolą swoje bajki, no to proszę o.
No nie, ale wiesz, no można tak podejść do tej kwestii, nie?
To nie chodzi o to, że ja mam iść z batorem i mam ich batorzyć, bo tego. No ale... Jakim on jest dla mnie bratem, jeżeli Słowo Boże mówi, że jeśli głosi inną Ewangelię niż ta, choćby był anioł z nieba, niech będzie przeklęty. To co ja mam ściskać się z nimi moimi
braciami? Nie, no tak. Znaczy tak, że tak powiem, tu nam się nawarstwiło wiele różnych kwestii, nie?
No.
Już zapomniałem. No właśnie, chciałem do tego wrócić. Dzięki, Agata. Oczywiście, że msza jest ofiarą, nie? Ale tak jak mówiłem, przynajmniej od czasów Trydentu, druga połowa XVI wieku, tak to zostało zdefiniowane. Wasi rodzice, którzy wychowali się jeszcze na mszy łacińskiej, nie? Oczywiście byli święci przekonani, że po raz kolejny, za każdym razem, Chrystus jest ofiarowany, nie? Ostatnio coraz więcej teologów rzymskokatolickich zaczyna redefiniować to znaczenie ofiary Chrystusa dokonującej się na mszy, nie? Nie mówię, że to każdy tam wiejski ksiądz czy proboszcz, nie? W każdej parafii czyta na przykład von Baltazara, czy de Lubaka, czy choćby Benedykta XVI, czyli Ratzingera, nie? Prawdopodobnie ich nie czytają, absolutnie nic nie wiedzą, co ci goście napisali. Otwiera, co otwiera? Mszał, leci, tak jak jest napisane i za bardzo się nie zastanawia nad tym, co robi, w czym uczestniczy i co znaczą słowa, które odczytuje, nie? Tak jest pewnie w większości parafii. Ale jak poczytam właśnie von Baltazara, de Lubaka, Ratzingera, kogo tam jeszcze, Ranera, nie? Wszystkie te takie gwiazdy teologii katolickiej, zobaczymy, że chłopaki coraz bardziej są świadomi tego, że nie są w stanie utrzymać tego twierdzenia, że Chrystus jest ofiarowany w sposób, że tak powiem, zagrzeszny za każdym razem, kiedy sprawowana jest msza w Kościele Rzymskokatolickim, nie? Nie, no dobrze, ale Trydent, jeśli... Słuchajcie, ja nie mam niestety przy sobie tekstu całego postanowień Soboru Trydenckiego, nie? Nie wiem, czy tam, kiedy jest mowa o ofierze, jak ta ofiara jest zdefiniowana. Mówię o tym, że jest trend odwrotny, nie? Żeby... Oczywiście katolicy mają problem, bo to, co już raz zostało powiedziane, że to jest tak, amen i święta prawda niezmienna, muszą, jeśli chcą zmienić tą niezmienną prawdę, muszą to zrobić w sposób taki, że tak powiem...
Naokoło
trochę, nie? Więc muszą dodać nową interpretację po to, żeby to zreinterpretować i żeby w końcu zmienić tą niezmienną prawdę. To powoli schodzi na dół, ale bardzo powoli, nie? Znów. Dla nas problemem jest stwierdzenie, że msza jest ofiarą, ale w jakim znaczeniu ofiarą? No my również wierzymy w to, że msza jest ofiarą. Słuchajcie. No ale wszystko zależy od tego, jakie znaczenie nadamy słowu msza, jakie znaczenie nadamy słowu ofiara. Zgadza się?
U nas też szybko pojawiają słowa na nabożeństwie o składaniu ofiary.
Nie, no oczywiście, że jest. Nie? Msza to nie jest nic innego jak co? Co znaczy słowo msza? Nie, chodzi mi o lingwistyczne znaczenie słowa msza.
Messa, pojęcie coś.
Czyli co? Nie.
Zgromadzenie? Służenie?
Słuchajcie, nabożeństwo kończy się słowami ite misa est, tak? Niekoniecznie. Niekoniecznie to znaczy idźcie ofiara skończona. Ponieważ to może oznaczać idźcie. Jesteście... Nie, zgromadzenie jest rozwiązane. Nie? Gromadzimy się, zawiązujemy zgromadzenie, a potem zgromadzenie jest rozwiązane. Nie? Słuchajcie, zachęcam was, żebyście sobie nawet zajrzeli choćby do Wikipedii i poczytali, najlepiej anglojęzyczne, i poczytali, co to znaczy. Nie? Ale niezależnie od tego, czy słowo msza znaczy ofiara, a nie znaczy, nie? To myśmy nadali temu słowu znaczenie ofiara, ale lingwistycznie, w łacinie pierwotnie ono nie znaczało ofiary. Nie?
Ale wiesz co, dla nas, jako nie dla katolików, to, że oni tak coś nazywają, tak? Nawet no. Ex katedra, czy piszą o tym w dokumentach kościelnych, i tak jest, no. Jest takim samym podstępstwem, jak na przykład dla charyzmatyków te rzeczy, które głoszą. Z naszego punktu widzenia.
Nie, no zgadza się. Słuchajcie, ja nie chcę powiedzieć, że...
Ex katedra, czy dokumenty soborowe, czy inne rzeczy, z naszego punktu widzenia, to nie jest wyższa rangą herezja niż w małym kościele nauka głoszona przez pastora.
Tak, żebyśmy się nie pogubili w tym wszystkim. Nie? Pozostańmy póki co przy mszy. Dobra pytanie, wrócimy do tego, ale pewnie nie dzisiaj, bo już nam się kończy czas. Luter. Luteranie chodzą w niedzielę na mszę. Nie? Czy dla nich to oznacza, że uczestniczą dokładnie w tym samym, w czym katolicy twierdzą, że uczestniczą? Oczywiście, że nie. Nie? Luter napisał mszę tak zwaną niemiecką. Co to znaczy? Niemiecki sposób ponownego ofiarowania Chrystusa? No oczywiście, że nie. Nie? To, co Luther nazwał mszą niemiecką, to była po prostu liturgia po niemiecku, którą oczywiście dokonał pewnych zmian w stosunku do liturgii rzymskokatolickiej, ale do czasów Trydentu tak naprawdę nie było jednej wspólnej, zunifikowanej liturgii rzymskokatolickiej. Nie? Każda diecezja raczej miała pewne tam różnice między sobą. Nie, my, czy wy, jako byli katolicy, jesteście uczuleni na słowo msza, nie? Ale dla Luteran to słowo nie ma absolutnie żadnego negatywnej konotacji, nie? Więc nie skupiajmy się na tym, jakie odczucia budzą się w naszych sercach, kiedy słyszymy słowo msza. Starajmy się zrozumieć, czym jest msza, nie? I teraz. Oczywiście, że przeciętny katolik twierdzi, że Chrystus ponownie wstępuje z nieba, nie, a raczej ksiądz, kapłan go ściąga z nieba, ponownie ofiaruje, tak jakby go ponownie krzyżował. Przy czym to ma więcej wspólnego raczej z popularnym zrozumieniem tego, co się dzieje na mszy, nie, niż z tym, co wydaje mi się jest obecnymi tendencjami. Ale niezależnie od tego, nie, co oni mówią na temat tego, że to jest ponowne ofiarowanie Chrystusa, nie, to nie zmienia faktu, że wieczerza jest tym, czym jest zgodnie ze Słowem Bożym. Nie? Tu mamy raczej problem z ich zrozumieniem tego, w czym oni uczestniczą. Zgadza się? Ale znów. Załóżmy, że macie znajomego księdza katolickiego. Wielu z was ma znajomego księdza katolickiego. Księdza Adama tak zwanego, tak? Ksiądz Adam, idziecie do niego na mszę, do Tarnowo Podgórnego, a ja mówię, a słuchajcie, papieżys tam gadali, co gadali, chodź, nie, jak chcesz, to weź komunię. Gdybyście się zdecydowali wziąć komunię, w czym byście tak naprawdę uczestniczyli? W pogańskim rytuale, w ofierze składanej demonom? Słuchajcie, jeśli Agata ma rację, to znaczy, że Kościół rzymskokatolicki jest kościołem pogańskim. Rzymscy katolicy to są poganie. I nie powinniśmy nazywać ich chrześcijanami. Powinniśmy traktować jak pogan. Nie powinniśmy uczestniczyć w żadnych działaniach ekumenicznych, w których rzymscy katolicy są zaangażowani. No ale ten główne samo sedno ich pobożności to jest ofiara składana demonom. Tak powiedziałeś.
Nie powiedziałabym, że nasi bracia są dobrzy,
są bo nie wierzą w słowa. Nie wierzą w gruncie rzeczy. Nie, ja mówimy o katolikach, nie? Ale wszyscy Arminianie. Wiemy, kto to są Arminianie, nie? Wszyscy Pelagianie i semipelagianie dokładnie zaprzeczają wystarczalności ofiary Chrystusa, nie? Czyli de facto mamy do czynienia z tym samym problemem. Ofiara na krzyżu jest niewystarczająca w sensie zbawczym. Musimy coś do niej dodać.
Czyli ci, co tak twierdzą, są krytykami.
Czy tak naprawdę my jesteśmy jedynymi prawdziwymi chrześcijanami. Plus Paweł w Gdańsku i Marek z Sebastianem we Wrocławiu.
Nie szalą, tak.
Znaczy, zostawia przy Poznaniu.
Nie, ale nie. Moim zdaniem, jeśli my... Ale to katolicy są chrześcijanami? Czyli Kościół rzymskokatolicki jest kościołem chrześcijańskim? No to dobra. Spoko. Dobra, nie, ale to ta była kwestia, nie, od której wyszliśmy, czy Kościół rzymskokatolicki jest chrześcijański czy pogański, czy w związku z tym katolicy są chrześcijanami czy poganami. Ustaliliśmy, że są chrześcijanami.
Tutaj problem, bo mówił, leży w innej rzeczy. My, którzy odeszliśmy z Kościoła katolickiego, podejmując decyzję taką, że jest to Kościół pogański, nie jest Kościołem chrześcijańskim. I nasze życie teologiczne zaprzeczyło pewnego rodzaju prąd i dzisiaj staniecie dla nas na stanowisku, że jest to Kościół chrześcijański, że są to nasi bracia i msza jest takim nabożeństwem troszkę innym. Zaprzecza
ja tego życiowym... nie powiedziałem, że jest nabożeństwem tylko troszkę innym.
Zaprzecza naszym życiowym decyzjom i jest nam to trudno zaakceptować. To ten
ale to już nie moja wina, żeście...
tutaj dzisiaj.
Żeście... Nie moja wina, że staliście się antyklerykałami.
Tak, to jest nasz problem, to nie jest ten problem.
Większość ludzi opuszcza Kościół rzymskokatolicki nie dlatego, że kocha Chrystusa, ale dlatego, że naczytali się antyklerykalne i
dzisiaj musimy sobie z tym problemem poradzić, tak samo jak pewnie ty musisz sobie poradzić z problemem sztu.
Ale wiesz, ale znów, nie? Kwestie emocjonalne to jest jedna rzecz, ale nie pozwólmy, żebyśmy tak nie twierdzili, a z tych i ani innych powodów opuściłem Kościół rzymskokatolicki, teraz do końca życia będę udowadniał, że to są najgorsze dziady, heretyki i co jeszcze innego. Żeby przypadkiem...
daleko idącymi, bo mi się podobało to, co Bóg mi powiedział i to wydaje mi się, że jest taka istotna rzecz. Rzeczywiście, że różnice teologiczne i błędy teologiczne u naszych protestantów jesteśmy w stanie wybaczyć, a u katolików tylko dlatego, że to jest zapisane w jakimś dokumencie jednym czy drugim, są dla nas dyskryminujące.
To jest.
Dobra, i z drugiej strony.
To jest. to jest oczywiście praktyka godna potępienia, niezgodna z Pismem Świętym.
A z drugiej strony jest nabożeństwo protestanckie, gdzie ktoś wstaje i mówi, tak mówi Pan. I to jest druga strona medalu, czy drugi biegun, tak? I
pytanie, no jest zdecydowana większość chrześcijan, czy być może nie chrześcijan, nie w Polsce, która twierdzi, że zbawienie nie dokonuje się tylko z łaski i tylko przez wiarę, nie? To jest 99% chrześcijan w Polsce by stwierdziło, że absolutnie nie. Że zasada sola gratia i sola fide jest niebiblijna, nie? Jest wręcz takie głoszenie Ewangelii, jest emocjonalnym znęcaniem się nad ludźmi. Tak.
Teoretycznie. Mówię tutaj o naszym.
Też teoretycznie. Fińskim kościele luterańskim?
Tak, to baby są...
Nie. Fiński kościół luterański jest jednym z bardziej konserwatywnych.
To który? Szwedzki?
Szwedzki. Gejom tam ślubu udzielają.
Fiński chyba też...
Nie. Fiński kościół ma... Z fińskim kościołem mamy luterańskim mamy problem, ponieważ oni wierzą w kenosis.
Co wierzą?
Kenosis. Dobra, słuchajcie, czas się już dawno skończył. Temat oczywiście jest ważny. Nie, pytanie, na które nie wiem, czy udało nam się w jakikolwiek sposób odpowiedzieć, to jest to, według jakich kryteriów ocenimy to, nie? Ja zaproponowałem kryterium takie, no dobra, nie? Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, które wyznajemy każdej niedzieli prawie, nie? Katolicy ją wyznają, prawosławni ją wyznają. Z drugiej strony niestety większość baptystów w życiu nie słyszała na temat tego wyznania wiary. Nie? Nie wiem jak teraz, wychowałem się w kościele baptystycznym i wiem, że pierwszy raz w ogóle o czymś takim usłyszałem, jak poszedłem do seminarium. Nie? Pytanie, czy wierzyłem w to samo, czy nie wierzyłem, nie? Ale chodzi tu raczej o treść nauczania, nie? O przesłanie, niż o samo wyznanie wiary. Nie? To wydaje mi się słuszną być definicją chrześcijaństwa, nie? Wydaje się, że reformatorzy tak rozumieli, nie? Co jest znakiem prawdziwego kościoła, czyli zwiastowanie tego, co znajdujemy w tym nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary, w którym znajdujemy to podstawowe przesłanie, nie? Ewangeliczne. Stworzenie świata, Trójca, zbawienie przez śmierć Chrystusa, nie? I tak dalej, i tak dalej. Oczekiwanie na spełnienie wszystkiego w wieczności, nie? A z drugiej strony sakramenty. Zobaczcie, co jest większym problemem dla nas, nie? Czy to, że ktoś sprawuje sakramenty w sposób, nadając im pewną teorię, która jest oczywiście daleka od nauczania Pisma Świętego, czy też w ogóle nie sprawuje sakramentów? Nie? Co jest dla nas większym problemem? Większość protestantów sprawuje sakramenty bardzo rzadko, nie? Raz na miesiąc, ale są kościoły protestanckie, które sprawują sakramenty, chodzi mi o wieczerze, nie? Konkretnie raz w roku. Co jest większym problemem? Nie? Trudno powiedzieć, ale czas nam się skończył. Czekajcie, możemy kontynuować tę dyskusję za tydzień, jeśli chcecie. Co jest za tydzień?
W takich momentach przypomina się taka scena. Chyba z Mistrzem Małgorzaty, jak Pilat pyta Jezusa tam o różne rzeczy i tego, kim jest ten człowiek, który chodzi za tobą, młody. On mówi, to jakiś lewitan, coś się zapisuje w tym swoim zeszycie, ale on nic nie rozumie.
Tak, tak.
Także możecie sobie to przytrawić, jeszcze raz się zastanowić nad tym, możemy wrócić do tematu za tydzień. Ja osobiście bym przestrzegał przed takim z jednej strony luźnym rzucaniem czym? Słowem heretyk, herezja, nie? Bardzo szybko się okaże, że jesteśmy pozostanę tylko ja. Sam jeden, nie? Ostatni, wierny, prawdziwy Mohikanin. Z drugiej strony, nie chcemy rozmyć wszystkiego. Nie chcemy powiedzieć, a najważniejsze, żeby ludzie kochali Jezusa, nie? Bo w ten sposób to i ateistów niedługo przygarniemy jako chrześcijan. Jak ta pani się nazywa z Nowoczesnej, która jest zagorzałą ateistą, ale chce walczyć o Kościół? Jak ona się nazywa? Wiecie, o kim mówię? Takaś myszka agresorka. To jest pseudonim. Takich ludzi oczywiście nie chcemy przygarnąć. Nie? Ale z drugiej strony, mówię, Pan Bóg jest łaskawy i miłosierny. Z jednej strony dla Niego prawda jest ważna, nie? Ale z drugiej strony jest wyrozumiały. Myślę, że w jakimś sensie powinniśmy Go naśladować. Ale wrócimy do tego. Zastanówcie się, prześpijcie się, macie 7 nocy. Tak. Ale które dokumenty? Które dokumenty? Ale które dokumenty? No nie, ale które dokumenty konkretne? Teza, że to są najważniejsze orzeczenia, jest, myślę, dość ryzykowna. Czytałem, ale w czym... Nie, słuchajcie, nie chcemy przedłużać. Dobra, wrócimy do tematu za tydzień, dobra? Amen. Wiem, że niektórzy z was tutaj będą siedzieć aż do godziny.